Poranek Radia Wnet, trzecia godzina poranka, 9:12 już na zegarze wybiła, a naszym gościem jest pan poseł Jacek Świat z Wrocławia.
Witam państwa.
Witamy. Już nie będę pytał o powód, dla którego przybył pan do Warszawy, bo on jest oczywisty. Zapytam o co innego. We Wrocławiu zamierza wystartować w wyborach pan Kazimierz Michał Ujazdowski. Jak pan ocenia szansę tego kandydata?
Kazimierz, no, z którym znamy się od niepamiętnych czasów, bardzo mnie zaskoczył i zasmucił tą decyzją. Mówiło się od dawna, że przymierza się do wyborów, ale sądziliśmy, że będzie startował z własnego komitetu jako kandydat niezależny, no by gromadzić różne nurty, grupy społeczne, polityczne. Tymczasem zdecydował się przejść do obozu przeciwnika i wystartować jako kandydat Platformy. I w istocie jest kandydat nie wiadomo dla kogo, no bo dla lewicy to jest skrajna konserwa, dla ludzi obozu prawicowego to jest dezerter, dla ludzi z centrum to jest człowiek, który przedeptał już przeróżne polityczne ścieżki. No i podstawowa wada, nie jest z Wrocławia, nigdy nie mieszkał na stałe we Wrocławiu, choć oczywiście we Wrocławiu bywa i z miasta zna, no, ale też nie łączy swojej przyszłości ani swojej rodziny z miastem, więc co, porządzi kadencję dwie i co, narobi bigosy i sobie wyjedzie do Warszawy, czy do Łodzi, czy gdzieś tam. Żaden interes dla mieszkańców miasta, więc ja nie bardzo wiem, dla kogo jest to kandydat, poza tymi, którzy chcą głosować po prostu przeciw PiS-owi.
No tak, a parafrazując znane powiedzenie, Wrocław to zbyt poważna sprawa, aby oddawać to miasto w ręce przypadkowym kandydatom. Więc proszę powiedzieć, kto będzie się liczył w wyścigu o prezydenturę Wrocławia?
No łatwo przewidzieć, że będzie się liczył kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że będzie to pani Stachowiak-Różecka, która w poprzednich wyborach uzyskała niespodziewanie dobry wynik. No, jesteśmy trochę bardziej doświadczeni. Pani Mirosława jest bardziej znana, bardziej dała się, opatrzyła się w mediach. No, poza tym ma tę zaletę, że była radną miejską przez wiele lat i zna miasto doskonale. I tu mieszka i zamierza mieszkać we Wrocławiu.
Czyli to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Tak. A kto wystartuje obok Kazimierza Michała Ujazdowskiego jako konkurent?
Jest jeszcze kilku kandydatów, choćby z Nowoczesnej, z obozu politycznego obecnego prezydenta Dudkiewicza, ze środowiska samorządowców dolnośląskich, ale nie sądzę, żeby ci kandydaci mieli jakieś istotne szanse, żeby choćby uzyskać dwucyfrowy wynik.
A prezydent Dudkiewicz już nie będzie startował?
Nie, prezydent Dudkiewicz zapowiedział, że nie startuje, namaścił jednego ze swoich współpracowników bliskich, urzędników ratusza. No ale nie sądzę, żeby to dało coś w tej chwili. Może jest to inwestycja w przyszłość.
To tyle, jeżeli chodzi o Wrocław, bo tak rzadko Wrocław gości tutaj na antenie Radia Wnet.
Można to zawsze naprawić.
Ale skoro jest pan poseł, to jest okazja do tego, żeby porozmawiać o Wrocławiu. Pan poseł w Warszawie spędzi intensywny dzień. Co jeszcze pana czeka dzisiaj?
No dzisiaj czekamy przede wszystkim wiele wizyt w mediach. Bo rzeczywiście dzień jest szczególny przez to, że będzie wreszcie po 8 latach oczekiwania pomnik, na który wyczekujemy z utęsknieniem.
No bo to także pomnik poświęcony pana żonie.
Również to oczywiście nazwisko mojej żony tam się znajdzie w odpowiednim miejscu. Więc dzień jest szczególny, ogromne zainteresowanie mediów, już czuję to na własnej skórze od kilku dni. No i oczywiście udział w uroczystościach i odsłonięcia pomnika i wyrwania kamienia węgielnego pod pomnik prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i oczywiście msza wieczorna w katedrze. Tu no trzeba być. Ja zresztą namawiałem bardzo, żeby jak najwięcej ludzi przyjechało. Odpuściliśmy, znaczy oczywiście we Wrocławiu są uroczystości jak co rok, przy czym w tym roku powiedzmy ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast udało nam się zgromadzić dużo chętnych, mimo że to środek tygodnia, dwa albo trzy autobusy z Wrocławia przyjadą.
To rzeczywiście, jak na tak wielkie miasto, to nie jest zbyt wiele.
No nie jest, ale umówmy się, ludzi takich bardzo aktywnych
też
nie ma zbyt wielu. No a poza tym jest to jednak dzień roboczy po prostu.
No tak, bo jakby nie patrzeć, to wtorek. Mamy wtorek. Co prawda 10 kwietnia, 8 rocznica katastrofy smoleńskiej, ale jest to dzień powszedni i wtorek. Panie pośle, na koniec zapytam o coś, co pewnie, o co nie powinienem pewnie pytać 10 kwietnia, ale co zaprząta uwagę wielu słuchaczy, a mianowicie propozycja obniżenia apanaży poselskich. Jak pan się do tego odnosi?
No, oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem zachwycony. Natomiast rzeczywiście jest bardzo silne oczekiwanie społeczne, że żeby ludzie publiczni, ludzie władzy traktowali swoją działalność bardziej jako misję niż jako formę zarobku. Jest to gest, który pokazuje, że no, te premie, jakieś takie historie z finansami, no, to był przypadek. Potknięcie i że nam naprawdę nie zależy na kasie.
Posłowie teraz będą zarabiać ile? 8 tysięcy brutto?
No coś koło tego, na rękę oczywiście to w sumie. Ja dzisiaj dostaję, nie wiem, między 8 a 9 tysięcy na rękę, bo to zależy od miesiąca. No będzie trochę mniej. Ja akurat jestem w tej dobrej sytuacji, że no mam już swoje lata, swój dorobek, mam gdzie mieszkać, mam czym jeździć, potrzeb nie mam specjalnych, więc ja pewnie nawet nie zauważę specjalnie tej obniżki. A myślę, że na przyszłość czeka nas dyskusja, debata taka publiczna, poważna już, nie kreowana przez tabloidy, ale przez poważne media, jak właściwie należy wynagradzać ludzi publicznych, posłów, senatorów, samorządowców, burmistrzów, wójtów, bo to jest chore w sumie, żeby sekretarka w korporacji zarabiała więcej niż wiceminister. No ale z drugiej strony też, no, państwo nasze nie jest bogate i powinniśmy trzymać jakieś standardy do polityki, do parlamentu. Na przykład nie powinno się iść po to, żeby się dorobić.
Ale też chyba warto wstrzymać karuzelę personalną, która kręci się w spółkach Skarbu Państwa, bo to także kosztuje sporo.
Ale to jest trochę inna bajka. No, trudno mówić, jak to działa w spółkach. Pamiętajmy, że jest duża konkurencja na rynku pracy. Niełatwo jest znaleźć dobrych menadżerów czy dobrych fachowców od zarządzania spółkami obracającymi miliardami złotych. Więc jeżeli chcemy mieć dobrych ludzi, musimy im zapłacić. Zresztą to samo dotyczy na przykład urzędników samorządowych czy parlamentarzystów. No, też nie można dopuścić do sytuacji, żeby od polityki lokalnej czy krajowej zupełnie odwrócili się ludzie z jakimś dorobkiem, z dobrymi zawodami ze względów finansowych. Mówię, to jest temat do dużej dyskusji
poważnej, bo to rzeczywiście
tak, dużej,
nie można
dyskusji.
Być tylko populistycznymi hasłami, ale no, państwo musi być jakoś urządzone i rządzone, a to kosztuje.
Kosztuje, jest takie ładne, zgrabne powiedzenie, że państwo ma być skromne, ale nie może być dziadowskie.
No właśnie.
No ale mówię, na dziś dajemy bardzo mocny sygnał, że nie jesteśmy tu dla kasy. A jak będzie dalej, to zobaczymy.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Jacek Świat, prosto z Wrocławia. Cały dzień będzie dzisiaj w Warszawie. Będziecie państwo mogli go spotykać, pytać o wszystko. Jest pan poseł otwarty na rozmowy dziś.
Dziękuję pięknie za spotkanie.
Miłego dnia. A właśnie dzisiaj mamy 10 kwietnia, ale także wiewiórki mi wyszeptały, że dziś urodziny obchodzi Halina Frąckowiak, znakomita polska piosenkarka, którą pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego najlepszego. Wiecznie młoda, w świetnej dyspozycji. Obiecujemy, że już niedługo będzie gościem naszego poranka i sobie z nią porozmawiamy, a Tak, bo pani Halina Frąckowiak jest członkiem honorowego komitetu budowy pomników smoleńskich i to też warto zauważyć. No dobrze, to dla pani Haliny może Tino Gonzalez, Catch Me When I Fall. Niezły głos. A my wracamy do realiów 10 kwietnia 2018 roku. Połączyliśmy się z doktorem Tymoteuszem Zychem z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ordo Iuris wystąpiło właśnie z taką otwartą petycją przeciwko cenzurze w mediach. Coś więcej na ten temat, panie doktorze.
Jasne. Mówimy przede wszystkim o cenzurze w mediach społecznościowych. O problemie, z którym mamy w tej chwili do czynienia na całym świecie, począwszy od Stanów Zjednoczonych, gdzie media społecznościowe powstały. Problemie wiążącym się z kasowaniem treści, z kasowaniem profili ze względów ideologicznych, politycznych, światopoglądowych. To się niestety dzieje. To się dzieje na dużą skalę. Powstał szereg raportów, szereg dokumentów wskazujących, że to występuje na większości największych portali społecznościowych. No i widzimy też, że ze znacznie większą częstotliwością ten problem dotyczy treści konserwatywnych, prawicowych, chrześcijańskich. I to widzą nie tylko Polacy, ale to widzą też Amerykanie, Niemcy i przedstawiciele szeregu innych krajów na świecie.
Jak zamierzacie to prawnie uregulować? Jak chcecie, żeby taką cenzurę, no karną właściwie, zlikwidować w mediach społecznościowych? Jak zagwarantować wolność w sieci?
Odpowiedź na te problemy, które dotyczą także ograniczania zasięgu treści, tak? Bo to jest oczywiście znacznie mniej widoczne niż po prostu skasowanie profilu, a być może dużo bardziej dotkliwa. Ograniczanie czy manipulowanie zasięgiem ze względu na kryteria ideologiczne to jest też aspekt tego problemu. No, odpowiedzią w tym przypadku powinna być taka sama regulacja, jak występuje w przypadku wszystkich innych monopoli, no bo nie ulega wątpliwości, że dzisiaj portale społecznościowe stały się de facto monopolami na swoich rynkach właściwych. Tak? Jak w pewnym momencie uregulowano funkcjonowanie na przykład monopoli energetycznych, tak w przypadku portali społecznościowych ochrona wolności i praw, ochrona wolności słowa będzie wymagała pewnej regulacji prawnej. I to już zrobiły niektóre państwa. Można brać z nich przykład. Zrobili to na przykład Niemcy. To bardzo ciekawe, jak sobie wejdziemy na Facebooka i zobaczymy jego regulamin, to zauważymy, że w pewnym momencie, niezależnie od tego, z jakiej wersji językowej Facebooka korzystamy, to zawsze zobaczymy jeden fragment po niemiecku. I on będzie odsyłał do całej olbrzymiej części regulaminu, która obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie jednego kraju, na terenie RFN. Niemcy uznali, że portale społecznościowe nie mogą funkcjonować poza ich systemem prawnym. Przyjęli ustawę, która miała na celu przede wszystkim ochronę danych osobowych, ochronę praw obywatelskich mieszkańców właśnie Niemiec. No i Facebook skutecznie się do tego w zeszłym roku dostosował, podobnie jak zresztą inne portale społecznościowe. Kroki w tym kierunku też podjęła w zeszłym roku Unia Europejska. Niestety, jak sama Komisja Europejska stwierdza, efekty są dalece niesatysfakcjonujące i ciągle regulaminy większości tych portali odbiegają dalece od standardów ochrony konsumentów i ochrony praw obywatelskich, które obowiązują w krajach unijnych, w tym oczywiście w Polsce. Więc nasza propozycja to jest przyjęcie w naszym kraju ustawy gwarantującej wolność słowa w mediach społecznościowych. To kilka prostych zasad. Tak? Pierwsza podstawowa zasada, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Czyli określenie zamkniętego katalogu treści, które mogą być zgodnie z prawem kasowane. To oczywiście powinny być treści łamiące polskie prawo, zniesławiające, zawierające informacje nieprawdziwe, treści reklamowe, spamowe, ale jeżeli ktoś się nie znajdzie w takim katalogu, no to powinno po prostu na portalu społecznościowym zostawać. No, w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, bo regulaminy części z tych portali zawierają takie na przykład postanowienia, że operator portalu może skasować coś, co jest niezgodne z duchem regulaminu.
Albo z regułami społeczności bardzo mgliście określonymi.
Tak, reguły społeczności, ale dokładnie w regulaminie Facebooka znalazł się taki fragment odwołujący się do litery i ducha. Tak,
tak. A panie doktorze, bo jako człowiek, który sam korzysta z sieci i szczególnie na YouTubie, wielokrotnie doświadczam tego, że korporacja Google tnie tak zwane zasięgi, wyłącza reklamy, przy treściach, które ideologicznie są niezgodne z nastawieniem tej korporacji.
Tak, i dokładnie to jest druga kwestia, tak, którą chcielibyśmy się zająć. Obok tej zasady, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I obok oczywiście skutecznej ścieżki odwoławczej, bo to jest bardzo ważne, to jest problem z cięciem zasięgów. Problem, na który zresztą zwróciły uwagę amerykańskie portale, na czele z Gizmodo w 2016 roku już. Problem, który miał na tyle daleko idące konsekwencje, że Mark Zuckerberg się, wówczas w największym stopniu to dotyczyło Facebooka, ta zrządza się w USA dyskusja, tłumaczył się przed amerykańskimi dziennikarzami i politykami, wyjaśniając, że problem podobno nie występuje. Innego zdania byli pracownicy firmy, których relacje zostały zawarte na tym amerykańskim portalu. Wprost była tam mowa o filtrowaniu treści pod kątem pewnych kryteriów.
Tak się dzieje także na YouTubie.
Tak. Na ile się to dzieje na YouTubie, to jest oczywiście odrębne pytanie. Problem z całą pewnością może występować i trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W polskim systemie prawnym i w ogóle w większości, powiedzmy, tak zwanych państw demokratycznych, czy państw prawnych, funkcjonuje taka zasada jak zakaz dyskryminacji. A ta dyskryminacja powinna w szczególny sposób być wykluczona w relacjach konsumentów, w relacjach pomiędzy silniejszym a słabszym. No, portal społecznościowy, tak, wielki monopolista, w stosunku do użytkownika, to jest zdecydowanie ten silniejszy. Tak? To jest podstawowa zasada prawa konsumenckiego. Tak? A dyskryminacja już tym bardziej, potwierdza całe nasze prawo konstytucyjne, powinna być wykluczona ze względu na takie kryteria jak ideologia, ze względu na kryteria polityczne, ze względu na kryteria światopoglądowe. I dlatego tworzenie różnych algorytmów, czy też manipulowanie tymi algorytmami w taki sposób, żeby treści konserwatywne czy prawicowe miały mniejsze zasięgi, to jest całkowicie niezgodne z tą zasadą zakazu dyskryminacji. Ale potrzeba konkretnych przepisów, które to po prostu wykluczą. Mamy całą ustawę antydyskryminacyjną, która jest bardzo oczywiście niedoskonała. I pytanie, czy tych zasad po prostu nie należy odnieść do algorytmów w mediach społecznościowych, bo problem rzeczywiście występuje i wpływa na faktyczną wolność debaty w naszym kraju. Tak?
Bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał problem, a wiem, że takich nadawców w mediach społecznościowych na YouTubie jest bardzo wielu, to rozumiem, że może zgłosić się do Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, tak?
Oczywiście. Po pierwsze zapraszamy do poparcia naszej petycji w tej sprawie na portalu Masz Wpływ. Tam chodzi też o egzekucję tego prawa, bo to jest bardzo ważne.
Portal Masz
Wpływ. Wszystkich, którzy mają takie problemy, zapraszamy do zgłaszania się. Proszę pisać na adres biuroordoiuris.pl. Chętnie udzielimy wsparcia prawnego w przypadku nieuprawnionego kasowania treści, jawnego ograniczenia zasięgu.
Wreszcie ktoś się zajął tą bardzo ważną sprawą w polskiej przestrzeni publicznej. Bardzo dobrze, że to jest Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Bardzo dziękujemy za tą inicjatywę. Przypominam, naszym gościem był dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. Dziękuję. Miłego dnia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do widzenia. Dziękuję bardzo, a my jednak musimy puścić jakiś chociaż jeden utwór, który będzie nam tą nostalgię dzisiejszego dnia trochę budował, więc proponuję Bułata Okudżawę w wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Bułat Okudżawa, Droga na Smoleńsk. Utwór, który powstał długo, długo przed tym, co się zdarzyło w Smoleńsku, ale jakby antycypował trochę. Ale świat toczy się dalej i rzeczy dzieją się niezależnie od naszych nastrojów, od naszych poglądów, od tego, że kochamy Polskę, czy też jej nienawidzimy. Z Berlina dr Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa, opowie nam o tym, co wyprawiają islamscy zamachowcy i że nie wolno mówić o islamskich zamachowcach, tylko o ludziach chorych psychicznie, którzy atakują. Ten zamachowiec z Münster wygląda rzeczywiście narodowi tego Niemca. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
Witamy. Czy widział pan fotografię tego człowieka, który zabił ludzi w Münster?
No, niestety fotografia nie została upubliczniona, nawet
zapikselowaną
twarzą. No i tutaj mamy malutki problem. Oficjalnie media podają, iż zamachu dokonał rodowity Niemiec.
Chory psychicznie.
Podkreśla się, iż jest to... Tak, chory psychicznie, rodowity, czysty Niemiec. To się bardzo mocno podkreśla, jest to czysty Niemiec, czyli nie pochodzenia imigranckiego, nieurodzony z obcokrajowców, typowy czysty
Aryjczyk.
Wasz Deutsche, czyli Jens
F. Echte Deutsch. Ale, taki,
Deutsch, tak.
Ale takie miał włoski jakieś, takie falowane i czarne.
Znaczy, nie wiadomo dokładnie, bo nie mamy jeszcze końcowego raportu, szanowni państwo. Tutaj sytuacja na froncie wygląda troszeczkę inaczej. Na początku było bardzo dużo nieścisłości. Mieliśmy najpierw informację, iż zginęło więcej osób, niż naprawdę zginęło. Potem mieliśmy informację, iż jest on niestabilny psychicznie. Następnie troszeczkę się z tej niestabilności wycofano. Ktoś potem krzyknął, że czy przekazał informację, że z tego samochodu, z tej półciężarówki, z tego vana uciekły jeszcze dwie inne osoby. Następnie policja zdementowała to, iż te osoby z tego vana nie uciekły. Później doszło do spektakularnego zatrzymania niedaleko tego miejsca aktu terrorystycznego innych dwóch osób. Zostało to nagrane przez przypadkowo nagrał to mieszkaniec Münster. Widzimy na filmie, jak policja z długą bronią każe się na ziemi położyć jednej osobie i ją następnie aresztuje. Policja przez dwa dni nie odnosiła się do tego nagrania. Ostatnio jednakże odniosła się i powiedziała, że to byli dwaj obywatele Indii, którzy nie rozumieli po niemiecku, o co chodzi. Dlatego musiano tak drastycznie do tej sprawy podejść. Troszeczkę dziwnym jest również fakt, iż w całym NRW, również na granicy niemiecko-holenderskiej, natychmiast doszło do zmasowanych kontroli. No i co dziwniejsze, do dzisiaj, do dnia dzisiejszego nie mamy konkretnych, że tak powiem, wskazówek, czy jakby takiego zakończenia tej całej akcji. Od dwóch dni praktycznie nic nowego w mediach się nie pojawia. Natomiast jedno jest pewne, zamach dokonany przez Niemca na Niemcach, czyli to będzie jeden z pierwszych zamachów po słynnej serii zamachów w trakcie Czerwonej Armii w latach 70., tak. 80., początku lat 90.
Wtedy inspirowanych przez Stasi.
Został bardzo mocno wykorzystany do walki prawej i lewej strony politycznej w Niemczech. Także tutaj wykorzystuje się wszelkie metody. Lewa strona strony politycznej wyciągnęła gdzieś informację, iż kilkanaście lat temu ten osobnik Jens R. mieszkał w Pilna, w budynku, gdzie swoją siedzibę miał również kameradszaft ten, i to pozwoliło na rozsiewanie propagandy, iż miał on kontakty ze skrajną niemiecką prawicą. Co prawda policja podkreślała, iż nie jest to akt terroru politycznego, jednakże tamte informacje wystarczyły do tego, aby to już w mediach żyło własnym życiem. Także, tak mówiąc poważnie, to musimy wychodzić z założenia, iż jest to atak dokonany przez Niemca na Niemcach. I oczywiście tutaj podkreśla się również dużą rolę, czy jakby taki wpływ poprzednich zamachów przy użyciu tej alternatywnej kosiarki. Jak państwo dobrze wiecie, już kilka lat temu Inspire opisało dokładnie używanie samochodów jako alternatywnej kosiarki. I tutaj pokazano dokładnie, iż możliwym jest, że zamachowiec, chcąc popełnić spektakularne samobójstwo, wykorzystał samochód, uderzył w grupę ludzi. Mówi o nim teraz cały świat, a gdyby po prostu się zastrzelił czy wyskoczył z okna, może ktoś by w minister o nim napisał, ale nic o nim byśmy nie słyszeli.
To się nazywa samobójstwem rozszerzonym, tak? W tej literaturze kryminologicznej.
Tak, no, tu jest tutaj wskazuje się, iż te akty terroru poprzednie w Niemczech po prostu wpływają również na zwykłych obywateli. Wskazuje się również na to, iż aktami terroru nie są już tylko dotknięte takie miasta jak Berlin czy Hamburg, a również małe miejscowości.
Tak jak Münster.
Ponownie wielka dyskusja na temat zabezpieczenia ciągów pieszych. Dlaczego w Münster nie było tych tak zwanych polarów? No bo nikt nie sądził, że również Münster może dojść do takiego spektakularnego zamachu.
Jeszcze na koniec może o Berlinie, bo tam złapano znowu kogoś, kto chciał zrobić coś złego.
W Berlinie aresztowano kilka osób powiązanych ze środowiskiem Amisa Amri, czyli tego terrorysty, który wjechał polską ciężarówką na jarmark bożonarodzeniowy. Aresztowano ich przed rozpoczęciem tego półmaratonu berlińskiego, także wczoraj już ich wypuszczono, nie mając przeciwko nim żadnych dowodów. Można powiedzieć, że zostali aresztowani prewencyjnie. Gdzieś tam przeczytałem, że przed maratonem również w nocy sprawdzali trasę przebiegu maratonu. Policja ich co prawda już wypuściła, jednakże podkreśla się, iż działania policji były jak najbardziej prawidłowe, gdyż od 2013 roku, kiedy w Niemczech mieliśmy 5,5 tysiąca salafitów, do tego roku liczba salafitów zwiększyła się do 11 tysięcy. Do 11 tysięcy, z tego wielu jest dżihadistów. Musimy jeszcze rozróżniać salafitów na dżihadistów. Dżihadistów to są ci, którzy są gotowi w każdej chwili podjąć akt, czy dokonać aktu terroru. Co najważniejsze dla nas jako Polaków, to jest to, iż najwięcej tych dżihadistów jest właśnie w Hamburgu i w Berlinie. W Berlinie jest około 850, natomiast mało jest w Brandenburgie, czyli przy granicy z Polską, tam jest około 100, nie więcej. Natomiast Nordrhein-Westfalen, czyli to najsłynniejszy land, gdzie najbardziej mamy do czynienia z radykalnym islamem, tam mamy prawie 3000 dżihadistów. I tu jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinniśmy w Polsce często mówić. Do salafitów przystępuje bardzo dużo naszych rodaków przebywających na terenie Niemiec, którzy konwertują na islam. Nie konwertują na islam, w cudzysłowie powiem, pokojowy, tak? Tylko najczęściej nasi rodacy lądują w takich środowiskach jak środowiska salafistyczne i to jest bardzo niepokojące, gdyż oni przywędrują potem do nas, do kraju i będą prowadzili swoją działalność, znając nasze środowisko, język, kulturę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówiąc wszystko skrótowo.
Tutaj w Warszawie wielu warszawiaków zadaje sobie pytania, skąd na przykład ostatnio na bulwarach wiślanych tak wielu śniadych mężczyzn i tak wiele zakrytych kobiet. Czyżby populacja także w Warszawie wzrastała?
To jest bardzo prosta sprawa, o której już od lat mówimy, iż sam fakt, że nie wpuszczamy do Polski masowej imigracji niekontrolowanej, jeszcze niczego nie zmienia. Za tym powinny pójść odpowiednie przepisy prawa, jak również musimy zdawać sobie sprawę, i znajdujemy się w Unii Europejskiej. Granice są otwarte.
Tak.
Każdy, kto posiada francuski, niemiecki, austriacki paszport, holenderski, belgijski, może do nas przyjechać. Może otworzyć u nas w Polsce biznes, może robić, co mu się żywnie będzie podobać. Teraz pytanie jest, kto do nas przyjeżdża. I drugą kwestią jest to, na co my sobie sami jako państwo pozwalamy, czyli nasze urzędy migracyjne, kogo wpuszczają i komu pozwalają na pobyt w Polsce. I trzecią kwestią to jest kwestia ośrodków kultury muzułmańskiej, jak i również meczetów. Musimy bardzo dobrze pamiętać, iż w Niemczech mamy 2750 meczetów, a tak właściwie państwo niemieckie nie wie, ile tych meczetów mamy. Gdyż nie ma oficjalnej listy meczetów w Niemczech. Jest lista kościołów katolickich, jest lista kościołów protestanckich, jest lista synagog. Nie ma listy meczetów. Jest liczba meczetów, którą państwu podałem, bazuje na stronie moshe.de, czyli takiej stronie prowadzącej przez muzułmanina, który na tej stronie prowadzi w danych miastach, ile znajduje się jakich meczetów, żeby każdy wierny mógł skorzystać z tego meczetu i niego pójść. Ale na tej liście są tylko meczety, które chcą na tej liście być. Na tej liście nie ma meczetów, które na liście nie chcą się znaleźć. A do takich właśnie meczetów najczęściej chodzą przyszli terroryści. Musimy pamiętać, że praktycznie wszystkie takie terrorystyczne, które się odbywały, jakby bazowały na spotkaniach W meczu, tak jak meczu Fasil, gdzie Amis Amri przebywał krótko, w nim krótko przed zamachem w Berlinie w 2016 roku, który został potem decyzją ministra spraw wewnętrznych Landu Berlińskiego zamknięty. I tutaj mamy problem. Jest osób śniadych w Polsce coraz więcej. Oczywiście nie generalizujemy, etc., etc.,
kochamy,
ale musimy pamiętać, iż należy zacząć się tym przynajmniej troszeczkę martwić. No i ostatnia rzecz to jest taka, którą ostatnio przeczytałem w którymś z polskich portali, iż polski biznes chce sprowadzać pracowników również z krajów islamskich typu Bangladesz, Pakistan. Od razu przypominają mi się lata 60. Niemcy, tutaj też biznes zaczął sprowadzać pracowników z Turcji, no i mamy w Niemczech to, co mamy. Tak. Także nad tym faktem też musimy się bardzo poważnie zastanowić.
Bardzo dziękuję. Z Berlina dr Sławomir Ozdyk. Najnowsze informacje od naszych zachodnich sąsiadów. A my powoli kończymy nasz poranek. Bardzo dziękujemy, Sławku. Kończymy nasz poranek i już słyszę zgrzytanie zębów tych wszystkich zwolenników tolerancji i bratania się z islamistami. Możecie sobie zgrzytać zębami, my jesteśmy na 11 piętrze pasty i nas tutaj nie dostaniecie w ogóle, to generalnie nic sobie z was nie robimy. I w tym bardzo niepoprawnym klimacie kończymy nasz dzisiejszy wyjątkowy poranek Radia Wnet. Jest godzina 9:57. Poranek zrealizował Karol Smyk, przygotował Łukasz Jankowski, a prowadził Witold Gadowski. I na koniec nie mogę się opędzić od tej piosenki i też zarażę tą piosenką państwa. Piotr Bukartyk, kup sobie psa.